może przejdźmy teraz do tej próby, którą znamy doskonale, jaką musiał przeżyć Abraham, gdy Pan Bóg zażądał od niego, od ojca, ofiary z Izaaka. To jest już 22 rozdział. To jest ogromnie dramatyczna scena. Nawet tak po ludzku to wręcz niewyobrażalna. Ale na tym tle niezrozumienia nawet, niepojęcia przez nas tego wydarzenia, widać też wielkość zawierzenia abrahamowego Panu Bogu. Czytamy w tym 22 rozdziale, że po tych wydarzeniach, no tych wydarzeń dużo upłynęło w życiu Abrahama, tych doświadczenia Pana Boga, dobrego, niedobrego doświadczenia, no raczej cały czas przecież dobrego, pozytywnego. Bóg wystawił Abrahama na próbę. I tu by można się rozwinąć w refleksji, co znaczy Pan Bóg wystawia na próbę. Czy Pan Bóg nie wie, co w człowieku jest? Czy musi się jakimś eksperymentem posłużyć, żeby stwierdzić poziom czy granice wierności sługi swojego człowieka? Przecież Pan Bóg wszystko wie. A jednak mowa o próbie. Pewnie, że to jest związane ze słownictwem, z pewną mentalnością tamtych czasów, że wszystko się przypisuje Panu Bogu na sposób antropomorfistyczny, na sposób ludzki. Rzeczywiście Pana Boga stawia się w sytuacji jakby niewiedzy. Tak jak drugi człowiek o mnie przecież wszystkiego nie wie i musi mnie pod różnymi względami doświadczyć, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa moja natura, postawa, wierność czy niewierność. I dlatego nawet pewne próby rzeczywiście się czyni. Więc na taki, na ludzki sposób autor biblijny nam pokazuje też zachowanie się Pana Boga. Pan Bóg wystawia na próbę. Z tym, że my możemy dzisiaj tak po naszemu myśląc powiedzieć, że owszem, Pan Bóg wszystko wie i ta próba to nie jest dla Pana Boga, tylko jest dla człowieka. To Abraham ma się o sobie dowiedzieć, na ile potrafi. To Abraham ma wyrozumieć na samym początku, czego się od niego wymaga i co musi rzeczywiście uczynić, jaki próg przekroczyć. I to całe wydarzenie, to przekroczenie, jakby wykroczenie poza siebie, poza nawet ponad swoje możliwości, to jest jednocześnie ogromne doświadczenie, które czyni człowieka bardzo wielkim, dojrzałym. To tak jak jakoś tak ze sportowcami jest, kiedy jakąś tam wysokość osiągnie, to znaczy on już jest zdolny ją osiągać. Suponuje się, że to nie jest tylko jednorazowy jakiś wyskok, tylko że to już jest pewne opanowanie, pewna dojrzałość i że w takim razie można liczyć na dalszy postęp. Coś takiego i tu w tym duchowym rozwoju człowieka się dokonuje. Te próby. Pan Bóg, jeśli dzisiaj też mówimy, próbuje człowieka, doświadcza człowieka, to powtórzmy, nie dla siebie samego, dla Boga, bo Pan Bóg wie, ile można wycisnąć z człowieka, ile właśnie dla człowieka, żeby on wydobył ze siebie te wszystkie potencjały, jakie w nim są, które są możliwe do pobudzenia, do rozwoju. A więc wróćmy do tekstu. Wystawił na próbę. Abrahamie, oto jestem, powiedział Abraham. Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. No, pewnie można by powiedzieć pewna finezja literacka, ale patrzmy, tu każde słowo jest jakby tym gwoździem, który przebija serce ojca. Weź twego syna jedynego. Słowo syn, syn mój, beni, jedyny, achat. To znaczy jedyny, to wiadomo, bardzo umiłowany. Tu się w tych wyrażeniach hebrajskich zawierają treści o ogromnym potencjale miłości właśnie, tej więzi ojca z dzieckiem. Weź twego syna jedynego, którego miłujesz. No już wydawałoby się niepotrzebne wyjaśnienie, bo jest oczywiste. Ale jeszcze ten pewien pleonazm jest tu potrzebny po to, żeby pokazać, jak serce ojcowskie, jakby włócznio jest przebijane już w tym momencie. Izaaka, imię znowu, to umiłowane imię, które z taką lubością przecież ojciec tyle razy w ciągu dnia wypowiadał, kierował do swojego syna. Idź do kraju Moria, tam złóż go w ofierze. Kraj dosyć odległy, widać z ilości dni, w czasie których trzeba było iść na tę górę, więc pewnie się niewątpliwie Abraham orientował, o jaki to kraj, o jakie miejsce chodzi, ale idź i tam złóż w ofierze, na jednym z pagórków, który ci wskaże. Pan Bóg nigdy, zdaje się, nie określa czegokolwiek w sposób taki od razu sprecyzowany. Pójdź tam w kierunku góry Moria, czy kraju Moria. No, później to jest identyfikowano i dzisiaj się to utożsamia, chociaż to nie takiej pewności naukowej nie ma, ale tak w sposób taki ludowy, popularny przyjęło się, że tą górą to jest góra Syjon, później zwana. No, dzisiejsze Jeruzalem, to znaczy ten teren, to wzgórze świątynne, gdzie dzisiaj się znajdują dwa meczety muzułmańskie, gdzie była świątynia jerozolimska, pierwsza i druga, więc wybudowana przez Salomona, a potem druga po niewoli babilońskiej, wreszcie bardzo rozbudowana przez Heroda Wielkiego, tego rzeźnika dzieci betlejemskich, jednak wielkiego budowniczego, że aż mu historia dała przydomek wielki. Więc tam stała ta świątynia jerozolimska. No a później w tym biegu dziejów stały i stanęły i są meczety muzułmańskie. Więc tam pójdziesz i na jednym z pagórków. To już dokładne określenie, już to topograficzne, dokona się na miejscu, kiedy tam będziesz, to ci wskażę. I nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Znowu takie szczegółowe wyliczenie czynności. Znowu chyba po to, żeby pokazać ten czas, jak on był bardzo trudny, jak bogaty w przeżycie, bo nazajutrz rano, no to można sobie wyobrazić, jak noc spędził Abraham, w jakim przeżyciu, z jakim uczuciem, z jaką bezsennością przecież, a jeżeli sen go imał się, to pewnie jakieś szkaradne sny się pojawiały. I potem cała ta rzecz przygotowawcza. I na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. A więc wędrują dwa dni, ci dwaj towarzyszący ludzie, powiedzmy słudzy Abrahama, no i Izaak, i sam ojciec, dwa dni, na trzeci dzień dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Wrócimy do was. Czy w tym, no, powiedzmy, pseudokłamstwie, czy jest jakieś przeczucie, no wręcz nieświadome, ale jakieś intuicyjne już dostrzeżenie, że właśnie wrócą z Izaakiem. Choć wiadomo, że to oddamy pokłon Bogu, to będzie właśnie ofiara z Izaaka. Tu można by się bardzo zająć psychologicznymi ewentualnościami, a więc rozbudzić całą fantazję naszą, właśnie psychologiczną, żeby odtworzyć przeżycia. Dlatego tak tu się na tym zatrzymujemy i takie troszeczkę chcemy odtworzyć, żeby zobaczyć pełniej tę głębię wiary Abrahamowej. Bo to przecież, jak go Nowy Testament nazwie, święty Paweł, ojciec naszej wiary. To jest patriarcha. Pewnie tak genealogicznie, czy jak się to mówi, w sposób taki, biorąc naturę pochodzenia, to trzeba powiedzieć, że Abraham jest ojcem całego narodu izraelskiego. On jest tym pierwszym, tym patriarchą, który daje początek całemu narodowi. Narodowi, który będzie w specjalnej relacji do Pana Boga. Właśnie relacji, która będzie wymagać wiary wobec boskich zamiarów, wobec boskich poczynań. I Abraham, ojciec wiary i narodu, tak zwanego wybranego, jak się później to nazwie, narodu przymierza, ale też i ojciec wiary naszej, to znaczy wszystkich tych, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa. Bo Chrystus, pamiętamy, Pan Jezus powiedział, Abraham uradował się, gdy ujrzał moje dni. 50 lat nie masz, Abrahama widziałeś. Zanim Abraham się stał, jam jest. Więc ta wizja Chrystusa, jaką miał Abraham, jakoś w nim tkwiła. On Pewnie, że mu Pan Bóg znowu wyraźnie nie powiedział. Skoro mu góry wyraźnie nie wskazał na samym początku tej góry ofiarowania, to tym bardziej całej historii związanej z Chrystusem. Niemniej to w nim jakoś było, dzięki właśnie tej głębi wiary, jaką miał wobec Pana Boga. Będziesz ojcem rozlicznego potomstwa. I właśnie tym rozlicznym, tym niepoliczalnym potomstwem, którego zliczyć nie można, tak jak gwiazd na niebie, to jesteśmy wszyscy, niezależnie od tego, czy płynie w nas krew Abrahama, czy nie, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa. On jest ojcem naszej wiary. On jest naszym ojcem. I dlatego ten ładunek, ta moc wiary, jaką tu podziwiamy, to przezwyciężenie z ludzkiej słabości, właściwie jakby przekroczenie możliwości ludzkich, wydaje się być zrozumiałe, że jako ten ojciec wiary musi mieć taką ogromną potęgę wiary. I dalej, kiedy ujrzał tę górę, czy trzeciego dnia, rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam. Już teraz zaczyna się coś bardziej intymnego, bo ojciec składa ofiarę Bogu, który jest ojcem wszystkiego. I ten akt religijny, ten akt tak tutaj wielki, taka próba, no nie może mieć właściwie świadków. To jest rzecz tak intymna, że dokonuje się tylko między Bogiem a człowiekiem. Znowu by można fantazjować i wczuwać się w te emocje, jakie przeżywa ojciec, emocje, które na pewno nie tylko dotyczą sfery właśnie tej uczuciowej, ale też i właśnie sfery głęboko duchowej, bo sięgającej wiary, a więc nadprzyrodzoności, a więc relacji bardzo ścisłej między Bogiem a człowiekiem, bo to jest wiara. To nie tylko sprawa postawy takiej znowu psychicznej, że ufam, że wbrew nadziei, wierzę nadziei, tak jak to święty Paweł napisał o Abrahamie, uwierzył wbrew nadziei. Po łacinie to nawet brzmi tak jakoś ładniej, contra spem, speravit, zaufał wbrew nadziei. I zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Tu Pismo Święte, Księga Rodzaju, nie nawiązuje ani tu w tym momencie tak wyraźnie, może chociaż tu by, może księgę tę zostawmy, Księgę Rodzaju, ale następne księgi, następne teksty, Nowy Testament też, nie rozwiązują, nie nawiązują do tego obrazu niesienia drzewa przez syna Abrahama. Natomiast od razu podchwycą to ojcowie Kościoła, że kiedy Abraham swojemu synowi wkłada drzewo na ofiarę, żeby ofiara, którą jest Izaak, niosła to drzewo, to przecież tak będzie się dziać w pełni czasów, kiedy Chrystus, też syn Abrahama, będzie na swoich ramionach niósł drzewo, drewno, które stanie się narzędziem jego ofiary. On, ofiara, Chrystus, niesie to drewno, na którym będzie złożona ofiara. Tak również Izaak, czyli wypełnia się obraz Izaakowi. Abraham już zapowiada tym swoim faktem, swoim doświadczeniem to, co się stanie w pełni czasów, kiedy Chrystus będzie tę ofiarę składał. Stąd mówimy, że Pan Bóg, kiedy teraz patrzy na Abrahama i wpatruje się w jego doznania, przeżycia, to jakby swoistą próbę generalną sam przeżywa. Bo on widzi równocześnie w Izaaku, synu Abrahama, swojego syna, który niesie krzyż na górę, co prawda nie górę Moria, ale górę Kalwarię, i tam złoży już ofiarę, złoży ofiarę. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, też to ojcze mój, mój synu, to jest tyle uczucia, tyle miłości w tych wyrażeniach. Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Te pytania dla nas są właściwie może zbyteczne, ale one znowu podkreślają tę wielkość udręki Abrahamowej. Bo przecież te pytania, najpierw to sto, Abba, ojcze mój, tatusiu, i pytanie, to przecież rzeczywiście przeszywanie włócznią serca ojcowskiego. Bóg sobie upatrzy jagnię na zaopalenie, synu mój, Beni, dziecko moje. I szli obydwaj dalej. I teraz cały ten proces przygotowania już ofiary. Bo gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Tu domyślamy się, że już wcześniej Izaak na tyle był już chłopakiem dojrzałym, że w końcu zorientował się, że tym jagnięciem złożonym na ofiarę to będzie on sam. I też podkreśla się, oczywiście tekst tego wyraźnie nie mówi, ale tak wnioskujemy na podstawie tej współpracy, że syn daje się związać, nie ucieka. Można się domyślać, że nawet i ołtarz budował razem z ojcem, znosił kamienie, że właśnie na tyle już był dojrzały i godny swojego ojca, że on też przyjął tę wolę Bożą i zgodził się być ofiarą. Właśnie tak jak to uczyni w pełni Syn Boży, kiedy wypowie te znane słowa: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I z ulgą też wypowie na krzyżu: wykonało się. Ojcze, wypełniłem Twoje dzieło. Tak poprzedzi jeszcze to w Wieczerniku stwierdzeniem. I teraz ta dobrowolna ofiara już jest na ołtarzu. Do tego stopnia, że Abraham już sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. No i tu często o tym mówimy, bo to nas tak uderza, że Pan Bóg w swojej precyzyjności jest nieskończony. Tutaj cały czas, pamiętamy, to jest próba. Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę. Więc jeżeli już tyle się stało, właściwie wystarczyłoby, gdyby Pan Abraham powiedział, odpowiedział, no to oto jestem, niech się dzieje Twoja wola. To mógłby Pan Bóg już powiedzieć, nie, ja tylko Ciebie próbowałem, więc to wystarczy. Tymczasem cały ten proces, tych kilka dni, aż do ostatniej, no wręcz sekundy, bo już Abraham podniósł nóż, żeby zadać cios śmiertelny. Zadać cios śmiertelny w tym znaczeniu, żeby poderżnąć gardło. Nasza ikonografia często ukazuje ten moment Abraham-Izak, jak Abraham trzyma w górze nóż i już ten nóż ma spaść na Abrahama. To raczej nie w ten sposób było, tylko właśnie poderżnięcie gardła i to tak zwane rytualne, jak później się to wykształciło, czyli pociągnięcie jednym pociągnięciem, aż spłynęła krew, aż ofiara oddała życie. Więc jakoś z pewnością i w ten sposób miało się dokonać to złożenie ofiary z Izaaka. I wtedy dopiero anioł pański zawołał na niego: Abrahamie, Abrahamie, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. By też można powiedzieć, jak gdyby tak antropomorfizując czy antropopatyzując emocje ludzkie Panu Bogu przypisując, że Pan Bóg jakby w tym momencie odetchnął z ulgą. A więc próba się udała. Abraham zdzierżył to, czego Pan Bóg oczekuje od niego. Zdobył się na taki poziom czy głębię wiary, że może być prawdziwie ojcem narodu wybranego i może być ojcem tej niezliczonej rzeszy ludzi wierzących, którzy będą jego potomstwem. Izaak będzie personifikacją, czy jest on tym uosobieniem tej całej rzeszy ludzkiej wierzących. I tak szczęśliwy Abram, bo baranek się okazuje pojawił. Baranek, który uwikłał się rogami w zaroślach i tegoż to baranka mógł złożyć patriarcha Panu Bogu w ofierze zamiast swojego syna. Baranek. Znowu aluzję zobaczą ojcowie Kościoła do Chrystusa, a więc jakby tu zapowiedź Chrystusa, który jest tym barankiem już niezastępowalnym. To on, syn Abrahama, syn Boży, a jednocześnie ten baranek, który za grzechy świata. Składa się w ofierze, ten staje się ofiarą na cześć Boga, jednocześnie jako zadośćuczynienie za grzech świata. Grzech się domaga śmierci, więc jest śmierć. Jest jednocześnie wyraz miłości i Bożej, no i ludzkiej do Boga, do nas ludzi. Ta pełnia ofiary, którą i podziwiamy, i ciągle z łaski Bożej sprawujemy w najświętszej ofierze, jaką jest msza święta. Uobecnianie tej niewypowiedzianej ofiary kalwaryjskiej. Taka jest w skrócie historia, ten epos życia Abrahamowego. Będzie, jak powiadam, jeszcze żył aż do 175 lat i potem przejdzie do ojców swoich. Wielki patriarcha narodu wybranego, ojciec rzeszy wierzących.